Arka Przymierza. Znacie ten obraz doskonale, czytacie Słowo Boże i wiecie doskonale, że to jest bardzo ważny element, właściwie najważniejszy element składający się na świątynię Bożą. To jest samo sedno rzeczy. Najważniejsze zagadnienie w całym Słowie Bożym. Arka Przymierza to jest symbol przymierza Boga z ludźmi. To samo stało się na nowy sposób w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na tą ziemię. On się stał tym łącznikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jak znamy Słowo Boże i wiemy, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, nie ma innego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, tylko człowiek, który się nazywa Jezus Chrystus. Tak mówi Pismo Święte. Cytujemy tylko słowo, które wypowiedział sam Bóg. Przez Arkę Przymierza Bóg miał kontakt z ludźmi, miał przymierze z ludźmi w Starym Zakonie, w Starym Przymierzu. Teraz mamy to nowe przymierze i dlatego o Arce Przymierza musimy trochę sobie powiedzieć. To jest niezwykle ważne zagadnienie. Kochani, będziemy czytali jako podstawę naszego dzisiejszego rozważania słowo, które jest zapisane w księdze proroka Ezechiela, 10 rozdział, 22 wersety, od pierwszego czytamy. 894 strona, 894, księga proroka Ezechiela, 10 rozdział, od pierwszego wersetu. A gdy spojrzałem oto na sklepieniu, które było nad głowami cherubów, było coś jakby kamień szafirowy. Coś z wyglądu podobne do tronu i rzekł do męża odzianego w lnianą szatę tak. Wejdź między koła pod cherubami i napełnij swoje garście rozżarzonymi węglami spod cherubów i rozrzuć po mieście i wszedł na moich oczach. A cheruby stały z prawej strony przybytku, gdy wszedł ów mąż, a obok napełnił wewnętrzny dziedziniec. I podniosła się chwała Pana znad cherubów do progu przybytku, i przybytek napełnił się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pana. A szum skrzydeł cherubów było słychać aż do zewnętrznego dziedzińca, jak głos Boga Wszechmogącego, gdy przemawia. A gdy rozkazał mężowi odzianemu lnianą szatę, nabierz ognia z pomiędzy kół, z pomiędzy cherubów, ten przyszedł i stanął obok koła. A wtedy jeden cherub wyciągnął swoją rękę z pomiędzy cherubów do ognia, który był między cherubami, nabrał i włożył do garści męża odzianego w lnianą szatę, a ten przyjął i wyszedł. A u cherubów pod ich skrzydłami ukazał się kształt ludzkiej ręki. Spojrzałem, a oto obok cherubów były cztery koła, po jednym kole obok każdego cheruba, a koła wyglądały jak blask chryzolitu. A z wyglądu wszystkie cztery miały jednakowy kształt, tak jak gdyby jedno koło było wewnątrz drugiego, a gdy się posuwały, to posuwały się na wszystkie cztery strony, nie obracając się. W tym kierunku, w którym zwrócone były przednie, posuwały się za nim, nie obracając się, gdy się posuwały. A całe ich ciało, więc ich grzbiet, ich ręce i ich skrzydła oraz koła były u wszystkich czterech zewsząd pełne oczu. Co się tyczy kół, nazywane były, jak słyszałem, kręgiem kół. A każdy cherub miał cztery oblicza. Pierwsze to było oblicze byka, drugie to było oblicze człowieka, trzecie to oblicze lwa, czwarte to oblicze orła. Cheruby podniosły się, a były to te same żywe istoty, które widziałem nad rzeką Kewar. A gdy cheruby się posuwały, posuwały się koła obok nich, a gdy cheruby podnosiły skrzydła, aby się wzbić od ziemi, wtedy koła nie odsuwały się od ich boku. Gdy tamte stanęły, stanęły i te. Gdy tamte się podnosiły, podnosiły się z nim i te, gdyż był w nich duch żywych istot. Potem odsunęła się chwała Pana od progu przybytku i stanęła nad cherubami. A gdy cheruby podniosły swoje skrzydła, na moich oczach wzbiły się w górę od ziemi, podniosły się wraz z nimi i koła i stanęły u wejścia do wschodniej bramy przybytku Pana. A chwała Boga Izraelskiego była na górze nad nimi. Były to te same żywe istoty, które widziałem u stóp Boga Izraelskiego nad rzeką Kewar i poznałem, że były to cheruby. Każdy z nich miał cztery twarze i cztery skrzydła i coś na kształt rąk ludzkich było pod ich skrzydłami, a ich twarze były takie same jak twarze, które widziałem nad rzeką Kewar. Każdy z nich szedł prosto przed siebie. Kochani, przeczytaliśmy fragment, który kiedyś czytałem komentowany w gazecie. Taka gazeta kiedyś w Polsce wychodziła dookoła świata. I tam było to w odcinkach drukowane wyjaśnienie tego i to chodziło o to, że to były obiekty latające, czyli te spotki tak zwane. I to dokładnie tutaj było odniesione do Księgi Ezechiela, że to były te UFO takie. Jak wam się podoba to wyjaśnienie? Fajne wyjaśnienie. Można nawymyślać najprzeróżniejszych wyjaśnień, ale Pismo Święte mówi tak, że Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi. Dlatego, że ludzie, którzy je pisali, byli pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Więc jeżeli ktoś przez kogoś dyktuje list, to ten, który list dyktuje, wie, co chce w tym liście umieścić. I zawsze należy pytać tego, który ten list napisał. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to musimy zapytać tego, kto list dyktował. List dyktował, według Słowa Bożego, dyktował Duch Święty. Więc Ducha też Świętego musimy zapytać, o co w tym wszystkim chodzi. A najważniejsze w tym wszystkim jest chwała Boża. W tym wszystkim najważniejsza jest chwała Boża. Kochani, jest Arka Przymierza. Jest dokładnie zbudowana według tego, jak w Słowie Bożym było powiedziane. Z drewna akacjowego miała być wykonana, powleczona cała dokładnie złotem i przebłagalnia, czyli przykrywa na tą arkę, była wykuta w całości ze złota. To nie było drewniane i tylko powleczone złotem, to była ciężka złota przykrywa i na niej byli umieszczeni dwaj cherubowie, którzy byli, każdy z nich z jednej bryły złota był wykuty, jak już mówiłem wcześniej, we wcześniejszych kazaniach, i umieszczone i przytwierdzone do przebłagalni, do tej przykrywy. I wiecie, ta skrzynia nie miałaby większego znaczenia i nie miałaby większego symbolu, gdyby nie coś pojawiało się nad tą skrzynią. A mianowicie między skrzydłami cherubów pojawiał się blask. Tu jest to narysowane, namalowane jako blask. To była chwała Boża. W całej świątyni, w całym miejscu najświętszym, w całej tej skrzyni przymierza i w całym Izraelu najważniejsza była chwała Boża. I dlatego zwracamy na to uwagę, ażeby pewne rzeczy czynić dokładnie tak, jak Słowo Boże nam o tym mówi, dokładnie odnosząc się do Pisma Świętego, dlatego, żeby spowodować, zaprosić, coś uczynić, żeby chwała Boża pomiędzy nami się pojawiła. Kochani, my mamy tak postępować, jako dzieci Boże, musimy tak postępować, tak wnikać w Słowo Boże, tak doszukiwać się Bożych praw, żeby wreszcie pomiędzy nami pojawiła się chwała Boża. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o Kościół. Mogą być różne kościoły, mogą mieć piękną liturgię. Jeden człowiek mi powiedział kiedyś, jak przyszedł do nas na nabożeństwo, ja go zaprosiłem, przyszedł do nas, popatrzył i później po nabożeństwie powiedział do mnie tak. Wie pan co? Podoba mi się tutaj, macie ciekawą liturgię. Ciekawa też liturgia jest w Kościele katolickim. Ale powiem szczerze panu, że najbardziej podoba mi się liturgia Kościoła prawosławnego. Czy w tym wszystkim, co czynimy dla Boga, kiedy się zgromadzamy przed Jego obliczem, najważniejsza jest liturgia? Czy najważniejsze jest zrobienie tego, co spowoduje, że chwała Pańska stąpi? Ja się pytam, gdzie jest chwała Pańska? Kościoły na ziemi są, różne kościoły. W którym z nich jest chwała Pańska? Tam się pojawiają ludzie, którzy szukają Bożego ratunku. A więc dążmy do tego, żeby była chwała Pańska. Co robili Izraelici, żeby pojawiła się chwała Pańska? Kiedy prześledziłem przez Słowo Boże wszystkie te miejsca, w których Duch Święty w szczególny sposób wśród ludzi działał, to wiecie, jednym z przykładów jest właśnie działanie narodu izraelskiego, żeby ta chwała się pojawiła. Zobaczcie, że zawsze jest czynione wszystko dokładnie, tak jak mówił Pan. Dokładnie, jeśli chodzi o Arkę Przymierza. Gdybyśmy chcieli tą Arkę Przymierza pokazać wam, jak różni ludzie ją przedstawiali, to byśmy znaleźli, ja nie wiem, no w internecie można, ja przynajmniej wyszukałem 120 przykładów, każda jest kompletnie inna. Zupełnie inna. Arka Przymierza, każda jedna do drugiej nie jest w ogóle podobna. Całkowicie inaczej wyglądają. Nawet jakieś malowane na niebiesko widziałem, na zielono malowane, na czerwono malowane, ale najważniejsze w tym wszystkim było dokładnie, wiernie trzymać się tego, co mówi Bóg. A więc która jest podobna do tej najważniejszej, na którą stąpił sam Bóg swoją chwałą? Najważniejsza była ta, którą pierwsi na początku Izraelici zrobili, kiedy Mojżesz był na górze i wszystko zobaczył tam w niebie u Boga Ojca. Wszystko zobaczył i później przekazał to tym ludziom, którzy mieli zdolności do tego, żeby wykonać tą arkę. Bo ona musiała być dokładnie wykonana tak, jak Bóg powiedział. Dał zmysł artystyczny ludziom do wykonania tego i dał konkretny obraz tego, jak ma być to zrobione. W Słowie Bożym czytamy w bardzo wielu miejscach na ten temat. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział, 18 werset, mówi tak. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach przebłagalni. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z przebłagalnią połączone zrobicie cheruby na obu jej krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry, będą one okrywać swoimi skrzydłami przebłagalnię, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku przebłagalni. Na wierzchu skrzyni położysz przebłagalnię, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad przebłagalni będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa. O wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. W drugiej Mojżeszowej, 26 rozdziale, w pierwszym wersecie jest powiedziane: przybytek zaś zrobisz z 10 zasłon ze skręconego bisioru i z fioletowej czerwonej purpury i z karmazynu dwakroć barwionego z wyhaftowanymi na nich artystycznie cherubami. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami. Druga Mojżeszowa 36:8. Zrobili tedy wszyscy mistrze wśród wykonawców prac przybytek z 10 zasłon ze skręconego bisioru, z fioletowej, czerwonej purpury, z karmazynu dwakroć barwionego, z wyhaftowanymi na nich artystycznie cherubami. Zrobił też zasłonę z fioletowej, czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, zrobił ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami. Druga Mojżeszowa 37:7 mówi tak. Zrobił też dwa cheruby z litego złota na obu krawędziach przebłagalni, jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z przebłagalnią połączone zrobił cheruby na obu jej krawędziach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze. Okrywały one swymi skrzydłami przebłagalnie, a ich twarze zwrócone były ku sobie. Twarze cherubów zwrócone były ku przebłagalni. Na co zwróciliśmy uwagę, czytając te fragmenty? Ja mam ich tutaj wynotowanych bardzo dużo. Że wszędzie znajdowały się cheruby. Szczególna rzecz. Bardzo szczególna rzecz. I wcale to nie była przesada ze strony ludzi, że robili te postacie cherubów wszędzie, gdziekolwiek była świątynia Boża. One były absolutnie wszędzie. Kiedy Salomon wybudował już świątynię, już nie namiot przymierza, to wiecie, tych cherubów poumieszczał wszędzie, absolutnie wszędzie. Jest powiedziane, że cheruby były na ścianach od wewnętrznej strony świątyni, wszędzie. W miejscu najświętszym był wielki cherub, potężny cherub stojący z wyciągniętymi skrzydłami i pod tym dopiero stawiało się skrzynię przymierza. Stała tam skrzynia przymierza. Pod wyciągniętymi skrzydłami cheruba stała skrzynia przymierza z dwoma cherubami na przebłagalni. Do tego wszystkiego powiedziane jest, że w świątyni na zewnątrz wszystkie ściany miały wyrzeźbione cheruby. Do tego wszystkiego na zasłonach były wyhaftowane cheruby. Na zasłonie pomiędzy miejscem świętym najświętszym były cheruby, artystycznie wyhaftowane, i na zasłonie, która była przy wejściu do miejsca świętego, również były wyhaftowane artystycznie cheruby. Jakby tego jeszcze wszystkiego było mało, to cheruby były również na ogrodzeniu. Wszędzie były cheruby. Naprawdę były cheruby. Któż to są ci cherubowie, cherubini, jak Słowo Boże mówi? Kto to taki jest? Słowo Boże jest niezwykle ważne, abyśmy je analizowali. Bo to przez to coś Bóg do nas chce powiedzieć. Chwała Pańska nie zstępowała, dopóki nie było cherubów. W świątyni postawiona była skrzynia przymierza i ta skrzynia przymierza była nazywana miejscem, na którym siedzi Bóg izraelski. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Panie zastępów Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Psalmy wreszcie mówią, w trzech psalmach jest o tym powiedziane. 18 psalm, 11 werset. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. W 80 psalmie, 2 wersecie, pasterzu Izraela, słuchaj, ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale. I 99 psalm w 1 wersecie mówi, Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. I Ezechiela 41, 20 werset mówi, od podłogi aż ponad wejście były wyrzeźbione na ścianie przybytku cheruby i palmy. I to jest już przykład, który opisuje niebiańską świątynię. Niebiańską świątynię. Tu Ezechiel opisuje, co zobaczył, jak niebiosa się przed nim otworzyły. I tam również od szczytu aż do samej podłogi były cheruby. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego te istoty są takie istotne? Dlaczego jest powiedziane, że są takie, że one są takie dziwne? Ten anioł, bo tak musimy o tym powiedzieć, z tego za chwilę też wywnioskujemy ze Słowa Bożego, że to jest anioł. Słowo Boże mówi, to były potężne istoty. Według rozmiaru, jaki tu jest opisany, to jest powiedziane, 5 łokci samo skrzydło wynosiło. Tak wtedy, 2 Kronik 3:7, tak wtedy pokrył świątynię, belki, progi, ściany i drzwi złotem, a na ścianach kazał wyrzeźbić cheruby, to Salomon tak kazał uczynić. W miejscu najświętszym kazał sporządzić 2 cheruby rzeźbione, które także pokrył złotem. Długość skrzydeł cherubów wynosiła 20 łokci, przy czym skrzydło jednego długości 5 łokci dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło mające także 5 łokci dotykało skrzydła drugiego cheruba. Tak samo skrzydło drugiego cheruba długości 5 łokci dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło mające także 5 łokci dosięgało skrzydła drugiego cheruba. A więc mieli rozłożone skrzydła i jeden cherub dotykał ściany jednej, ściany świątyni, drugim skrzydłem dotykał skrzydła następnego cheruba, i tamten ostatnie z prawej strony swoim skrzydłem dotykał drugiej ściany. A więc to wszystko wynosiło 20 łokci, to jest jakieś troszkę ponad 12 metrów. Świątynia nie była taka szeroka, Ale co było ważne? Że były tam cheruby. Niezwykle ważne, na co zwrócił uwagę Bóg Wszechmogący. Skrzydła tych cherubów rozpościerały się na 20 łokci, same cheruby zaś stały na nogach, a oblicza ich były zwrócone w stronę świątyni. Następnie kazał sporządzić zasłonę w niebieskiej purpury ze szkarłatu, z karmazynu i z bisioru i wyhaftować na niej cheruby. Wszędzie, kiedy przychodziło się do świątyni izraelskiej, było widać cheruby. Absolutnie wszędzie. Trafiało się w obecność cherubów. Dlatego musimy zwrócić uwagę, dlaczego te cheruby są takie ważne. W objawieniu Jana właśnie Bóg pokazuje pewną funkcję, niezwykle ważną funkcję cherubów, które miały coś do wykonania. W objawieniu Jana w 4 rozdziale kilka wersetów od 6 przeczytamy. Przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą pokłon i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem. Cała najważniejsza rzecz, która dotyczy Boga, to jest składanie mu hołdu, uwielbienia i chwały. I to zadanie do wykonania mają właśnie cheruby, które są potężnej postaci, a jednocześnie przebywają w wielkiej bliskości Boga. To właśnie cheruby mają za zadanie wprowadzić wszystkie istoty, które są w niebie, w chwałę Bożą. A żeby składać Bogu uwielbienie, aby Go wywyższać, aby składać Mu pokłon. I dlatego cheruby pokazane są jako istoty z 4 obliczami, które mówią nam bardzo wyraźnie o tym, że to, co dotyczy chwały Bożej, nie może się gdziekolwiek indziej podziać, tak jak Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg powiedział, ja mojej chwały, mówi Bóg, nie oddam absolutnie nikomu. My dzisiaj oglądamy ludzi, którzy mają chwałę. Oglądamy dzisiaj ludzi, którzy są gwiazdami jakimiś, czy gwiazdami w sporcie, czy gwiazdami jako aktorzy, czy piosenkarze. No, kogo byśmy nie wymienili. Jacyś ludzie mają chwałę. Słowo Boże mówi, że mają chwałę ludzie, ale ta chwała, czy pochodzi rzeczywiście od człowieka? Powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jeśli by Bóg zabrał wszystkie swoje dary, absolutnie wszystkie dary, jakie ludziom kiedykolwiek przez całą historię istnienia ludzkości od samego początku dał ludziom, po prostu dał. Gdyby Bóg wszystkie dary zabrał, co człowiek by reprezentował sobą? Jedno słowo. Nic. Kochani, żaden piosenkarz nie mógłby zaśpiewać żadnej piosenki pięknej, gdyby nie talent, gdyby nie dar, który otrzymał od Boga. I to jest sposób naturalny dany ludziom, a więc mamy do czynienia z darami naturalnymi, czyli tymi, które są niezależne od tego, czy służymy Bogu, czy nie. Po prostu rodzisz się z talentem i możesz go rozwijać, możesz do tego dodawać jeszcze, ale jeśli nie urodzisz się z talentem, jeśli nie urodzisz się na przykład z dobrym słuchem muzycznym i z dobrym głosem muzycznym, to nie zaśpiewasz nic. A jeśli nawet masz dobry głos i nie masz słuchu, to też jest poważny mankament. Ja pamiętam kiedyś, jak mieszkałem jeszcze w Olsztynie, mieliśmy tam taki niewielki chór. Jeden z braci prowadził, był zdolny. Ale w tym chórze był pewien brat, który miał piękny bas. Taki był postawny mężczyzna. I jak ryknął tym basem, to ten bas... Chciałbym mieć taki głos, wiecie. Naprawdę, bardzo często jak śpiewam, to sobie przypominam. Przydałby mi się jego głos. Przydałby mi się... On, wiecie, tak gdzieś, nie wiem skąd on ten głos wydobywał, ale był taki głęboki, taki niski, tak... Ale strasznie fałszowo. Strasznie fałszowo. Słuchu to nie miał wcale. I on był w chórze. I wiecie, co on mówił? On mówił zawsze do mnie tak: Piotr, ty stój blisko mnie, ja będę słuchać, jak ty śpiewasz i wtedy będę to wzmacniał. I tak było. Ja cicho śpiewałem, on mnie słyszał i ryczał tym swoim basem. Wiecie, pięknie brzmiało. Naprawdę pięknie brzmiało. Kochani, my jesteśmy w Królestwie Bożym ludźmi obdarowanymi. Jako ludzie w dary naturalne. Jeśli Bóg swoje naturalne dary zabierze, to nikt nie będzie muzykiem, nikt nie będzie miał zdolności cokolwiek uczynić. Więc jeśli masz coś, to Słowo Boże mówi, nie chwal się tym. Dlaczego? Dlatego, że nie masz tego sam od siebie, masz to ode mnie. A więc nie chlub się tym, tylko chyba masz, jakbyś miał się chlubić, to chlub się Bogiem Wszechmogącym. A więc Bóg daje dary naturalne ludziom po to, by mieć chwałę. Bóg przygotowuje ludzi do tego poprzez cherubów, którzy mają cztery twarze, poprzez cherubów przygotowuje do tego, ażeby ludzie wykonywali uwielbienie Bogu w sposób naturalny. Do tego wszystkiego obdarowuje ludzi przez Ducha swojego Świętego w dary duchowe, ażebyśmy mogli uwielbić Boga w sposób nienaturalny, w sposób nadnaturalny, w sposób duchowy. A ci, którzy składają Bogu hołd, ważne jest, aby składali Mu ten hołd i tą chwałę w duchu i w prawdzie. A więc w sposób naturalny uwielbiamy Pana i w sposób nadprzyrodzony uwielbiamy Pana. A we wszystkim tym najważniejsze jest, aby dać się poprowadzić komuś, kto jest do tego od samego początku, od samego stworzenia najważniejszy, kto został przez Boga do tego wybrany. Dlaczego to takie ważne, dojdziemy. Ale wiedzmy o tym, że cherubowie są przedstawiani jako istoty potężne, silne i twarz byka mówi nam o tym, że tu jest dana moc, tu jest siła dana. Twarz człowieka pokazuje nam na mądrość, w jakiej to wszystko ma się dziać. A więc cherubowie zostali obdarowani mocą, mądrością, twarz lwa mówi nam o odwadze, a więc to są istoty odważne, najodważniejsze. I wreszcie ten orzeł, i to pokazane jest, jak wyraźnie jest powiedziane, jak orzeł w locie. I to mówi nam o posłannictwie. Mówi nam o posłannictwie, mówi nam o tym, że ci cherubowie to są aniołowie. To są anielskie istoty. To jest ktoś, kto jest posłany. Posłany to jest ktoś, kto jest przez Boga z poleceniem konkretnym wysłany do spełnienia konkretnego zadania. A więc anioł. Anioł to jest ta istota posłana. To jest ktoś, kto jest sługą Bożym, który wykonuje konkretne dzieło Boże. Bóg wyznaczył takie istoty w niebie, ażeby były posłane, oddelegowane do konkretnego zadania, do wykonania chwały Bożej. Kochani, Bóg jest pełen chwały, ale potrzebuje, aby ta chwała była mu składana od wszystkich istot, które zostały stworzone przez Niego. U Boga jest pełen porządek i ład, bo u Boga nie ma bałaganu. Bóg jest Bogiem porządku i ładu, Słowo Boże mówi. Dlatego wiedz o tym, tak przy okazji tylko wspomnę, że jak tutaj na ziemi dasz się Bogu przygotować i wejdziesz do Królestwa Niebios, to wiedz o tym, że w niebie nie będziesz się błąkał. Nie będziesz się błąkał. W niebie będzie określony ściśle porządek. Wszystko w odpowiednim, no chciałoby się powiedzieć czasie, ale czas w niebie nie istnieje, ale w odpowiednim porządku. Wszystko będzie działało tak, jak Bóg to wszystko zaplanował. Wszystko będzie działało w należytym porządku. I teraz zobaczmy, wszystko zostało w cudowny sposób ukształtowane, wszystko zostało w cudowny sposób przez Boga ułożone i na przykładzie wykonanej skrzyni przymierza i całego przybytku przymierza jest pokazane, że jak wszystko dopiero dokończyli, wszystko dokładnie wykonali, wszędzie poumieszczali cherubów i kiedy lud został wprowadzony do uwielbienia przez cheruby, bo one do tego są przeznaczone, zostały w sposób odważny, pełen mocy, pełen mądrości Bożej i pełen Bożego posłannictwa, jak poprowadziły lud i lud stanął przed skrzynią, stanął przed świątynią, to co wtedy się stało? Przyszedł Bóg. Wtedy przyszedł Bóg. I Słowo Boże mówi, że stąpił na namiot zgromadzenia w miejsce najświętsze pomiędzy cherubów, które są na przebłagalni. Zwróćmy uwagę, to ta przykrywa Arki Przymierza jest nazwana przebłagalnią. I Bóg powiedział do Izraelitów, będziecie mnie błagać, będziecie mówić do przebłagalni, a ja z nad przebłagalni przemówię do was i przekażę wam wszystko, co jest moją wolą, abyście czynili. Wszystko zostało ułożone w idealnym porządku. Wszystko w odpowiednim ładzie. Do tego wszystkiego Słowo Boże mówi, że istoty te są pełne oczu wszędzie dookoła. Dziwnie nam by wyglądało to popatrzeć na istotę, która ma wszędzie pełne oczu. Podnoszę ręce, a wy widzicie oko przy oku, tutaj tak i tu ręce podnoszę, obracam tak, tutaj też pełno oczu i tu mam oczy i na plecach mam oczy, i wszędzie mam oczy. Dziwna taka istota, prawda? Ale Bóg pokazuje taką istotę, żeby uzmysłowić człowiekowi, że Bóg jest wszystko widzący. Oczy są absolutnie wszędzie. Bóg nie jest szpiegiem, żeby wchodzić w twoją prywatność, bo to Bóg twoją prywatność zrobił. To On twoją prywatność zrobił. Dlatego On widzi wszystko, co czynisz, a wszystko, co chce od twojego i mojego życia, abyśmy się poddali działaniu Jego cherubów, Jego duchów, Jego wysłanników. Abyśmy się poddali tylko całkowicie Jemu. I teraz, kochani, chciałem wam przytoczyć przykład pewien opisany w dwóch miejscach Słowa Bożego. Jedno z nich będziemy tylko czytać. W Ezechiela w 28 rozdziale, 14 do 17, trzy wersety przeczytajmy. Jest powiedziane tak. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię. Postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Jak myślicie, o kim tu jest mowa? O cherubie. Cherub, który był blisko chwały Bożej, nad którym sam Bóg przebywał, tron Jego tam był. Widzicie cheruby? blisko. Pomiędzy skrzydłami cherubu chwała Pańska. Siedzi Bóg na tronie. A cheruby otaczają, w pobliżu są. Oddają chwałę Bogu. Robią to w mocy, z odwagą, z mądrością i z Bożym posłannictwem. A jeden z nich zwariował. Powiecie, jak to jest możliwe? Jakieś stworzenie Boże, które było tak blisko Boga, mogło coś przeciwko Bogu pomyśleć? Jak to jest możliwe? Jak myślicie, jak to jest możliwe, że cherub stał się szatanem? Jak myślicie, jak to jest możliwe? Ja mojej chwały nie oddam nikomu. A jeśli ktoś weźmie, a jeśli ktoś będzie próbował wziąć, zostanie odrzucony, potępiony. Dokładnie tak się stało z szatanem. Powiecie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Odrzucić prawdę. Przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, a później od Niego odejść. Jak myślicie, to jest możliwe? A w jaki sposób do czegoś takiego dochodzi? Tak jak doszło z tym jednym cherubem. Wszyscy inni pozostali wierni Bogu. A ten jeden, ponieważ był wyjątkowo piękny, wspaniały był. Inne miejsce Słowa Bożego w Izajasza mówi, że był tak piękny, jak zorza poranna. Był tak piękny, tak zachwycający, a ozdoby na nim były tak śliczne, że żaden inny nie był taki piękny. I tak sobie pomyślał, ja, powiedział nie ty Boże, tylko powiedział ja cherub, mój tron postawię ponad tronem Bożym. Wywyższę się. Wezmę sobie troszkę Bożej chwały. Bóg i tak ma dużo chwały. Ja tylko trochę sobie wezmę. I w ten sposób został wytracony i zrzucony na ziemię. A tutaj na ziemi wiecie, jakie jest jego, Boże przeznaczenie dla niego? Żeby królowie ziemi naigrawali się z niego. Inaczej mówiąc, ty i ja, to my jesteśmy królewskim kapłaństwem Bożym, mamy się naigrawać z szatana. Co robią przeważnie ludzie na ziemi? Duchów się boją. Tak? No tak jest. Zobaczcie, jak się ludzie zachowują, kiedy jakieś duchy widzą, jak nawiewają, jak drżą. A Słowo Boże mówi, że szatan i te wszystkie jego demony zostały zrzucone na ziemi, abyśmy my, królowie ziemi, naigrawali się z nich. Jeżeli szatan przychodzi i ci mówi, zobacz jaki ty jesteś, zobacz co ty czynisz, kiedy cię przyłapie na jakimś grzechu, to wiesz co masz zrobić? Przypomnij mu, jaki jest jego koniec. Bo jezioro ogniste nie jest przeznaczone dla ciebie i dla mnie. A dla kogo jest przeznaczone? Dla diabła i jego aniołów. Ludzie się tam znajdą, jeśli dobrowolnie wybiorą sobie taką kolej rzeczy. Oczywiście. Ale to nie jest przeznaczone dla człowieka. Dla żadnego człowieka jezioro ogniste nie jest przeznaczone. Pamiętajmy o tym. I my mamy po prostu przypomnieć Jemu, gdzie jest Jego miejsce. Byłeś, zobacz, byłeś przed tronem Bożym. Usługiwałeś samemu świętemu Bogu. A teraz zobacz, co Cię czeka. Przez co? Przez Twoją pychę. Przez Twoją zarozumiałość. Przez swój brak rozsądku. A Słowo Boże mówi, że Bóg patrzy na tych, którzy są pokorni, przygnębieni na duchu i z drżeniem odnoszą się do Bożego Słowa. Jest to napisane w Księdze Izajasza. Zapamiętajcie to sobie, bracia i siostry, ja to pamiętam i cały czas mi przed moimi duchowymi oczami to słowo staje i je cytuję sobie wielokrotnie i cały czas o nim pamiętam, bo to jest postawa chrześcijanina, którą musi reprezentować absolutnie każde dziecko Boże. Taką postawę reprezentują cherubowie i taką postawę musisz reprezentować ty i ja. Izajasza 66, rozdział, drugi werset. Ostatni rozdział Księgi Proroka Izajasza, 66, rozdział, drugi werset. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja, inaczej mówiąc, stworzyciel tego wszystkiego, Pan i władca, ale ja patrzę, patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I dalej w czwartym wersecie, fragmenty tych wersetów przeczytam, tak samo i ja wybiorę dla nich męki i sprowadzę na nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Gdy mówiłem, nikt nie słuchał. Lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. Słuchajcie słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. I to nie jest tylko odosobniony przykład, bo w Nowym Testamencie dokładnie to samo Szczepan mówi tuż przed ukamienowaniem. I w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale 51 wersecie jest powiedziane: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. I 53. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I w 63 rozdziale Księgi Proroka Izajasza, 10 wersecie jest powiedziane: lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego, wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. Sam przeciwko nim walczył. Nawet nie myślałem, że może się to łączyć w jakikolwiek sposób z Arką Przymierza. Nawet nie myślałem. Ale Bóg powiedział mi: pamiętaj i przekaż to wszystkim innym. Wszystkim, którzy Cię będą słuchać. Przekaż, że ja patrzę na tych, którzy są pokorni. Powiedz im i podkreśl to, że ja patrzę tylko na tych, którzy są pokorni. Dla tych ludzi, którzy są tylko pokorni i przygnębieni na duchu. Przygnębieni na duchu to znaczy tacy, no, w jakiejś depresji tacy ludzie, wiecie, tacy przygnębieni na duchu, tacy. Czy to o to chodzi? Człowiek przygnębiony na duchu to jest ten człowiek, według Słowa Bożego, w biblijnym tłumaczeniu, to jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o duchowe rzeczy, jest zatroskany. To jest człowiek myślący. To jest człowiek myślący o zbawieniu całego miasta. Czy myślisz o zbawieniu Białej Podlaskiej, okolicznych terenów, wsi? To jest zatroskanie, o które Bogu chodzi. Żebyś nie myślał: o, jestem zbawiony i nie giną, ha, 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 a ja jestem zbawiony. Ciesz się, że jesteś zbawiony. Ale bądź zatroskany o tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, idą na zginienie i potrzebują Bożego zbawienia. Co zrobić? Panie, jak do nich dotrzeć? Jeśli będziesz się na tym zastanawiać, jeśli będziesz o tym myśleć, to Bóg ci otworzy możliwości, otworzy ci drzwi. Ale ludzie wierzący bardzo często nie chcą szukać tej Bożej pokory. Nie chcą szukać tego prawdziwego uniżenia. Nie chcą wyciągnąć ze Słowa Bożego tych najważniejszych elementów, przez które Bóg chce do nich przemówić. Ludzie twardego karku. Jacy to są ludzie twardego karku? Co tu mają ten kark tak mocno umięśniony, czy jak? Człowiek twardego karku to jest taki człowiek, któremu mówisz i co? No i nic. Mówisz mu, ciągle na nowo mu mówisz o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I co później? I później znów musisz mówić o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I po pewnym czasie co? I znów musisz mówić o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I będziemy to czynić do końca świata. I co? No i nic. Trzeba mówić o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ale jak sąd już przyjdzie, to kiedy tu mówić o grzechu i sprawiedliwości? Kiedy już jest sąd? Dlatego nie skupiajmy się na rzeczach cielesnych. Nie skupiajmy się na udowadnianiu swojej racji. Bo jednym z tych pierwszych, który udowadniał swoje racje, był jeden z cherubów, który przy rozległym swoim handlu dopuścił się przemocy. Oszukał innych aniołów, pociągnął ich za sobą. I co z nich zrobił? Demony z nich zrobił. I w lochach zostali zamknięci. I czekają na sąd. Zbuntował jedną trzecią aniołów. Zbuntował ich przeciwko Bogu. Są Boży, nie Boży, tylko szatańscy posłannicy, którzy poruszają się pomiędzy ludźmi szczególnie nawróconymi. Chcąc co zrobić, o ile to możliwe, zwieść i wybranych. Oszukać ciebie i mnie. Więc nie bierz wszystkiego za dobrą monetę. Że tak myślisz, to znaczy to jest dobre. Ja tak myślę, to jest dobre, a ty jak myślisz, to jest złe, bo moja myśl jest ważniejsza niż twoja myśl. I to miałaby być pokora? Przenigdy. Dlatego zwróćmy uwagę na Boże Słowo. Ludzie twardego karku i opornych serc i myśli nigdy się nie uginają. Nigdy nie zmieniają swojego zdania. Dlaczego masz takie zdanie? Takie już od dzieciństwa mam i to jest moje zdanie i mam prawo je mieć. No masz prawo. Do piekła też masz prawo pójść. Masz prawo. Wybierasz sobie. Decydujesz. Ale jeśli się nie uginamy, jeśli nie jesteśmy ludźmi z mięsistymi sercami, że można nas zmienić, zwróćmy uwagę, że Bóg jak tworzył człowieka, stworzył go w jaki sposób? Na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak to działa? To działa tak, że Bóg tworząc człowieka, stworzył go na obraz niebiański. A więc jesteś taką istotą, która nadaje się do nieba. Masz wygląd niebiański. Ale to nie wszystko, że Bóg cię stworzył na swój obraz. Masz się jeszcze stać podobny do Chrystusa. A więc nie wystarczy sam obraz. Pomyśl sobie o pięknym człowieku, czy mężczyźnie, czy kobiecie. No pomyśl sobie, no ja jestem mężczyzną, to pomyśl o pięknej kobiecie. Piękna kobieta, tak? Piękna kobieta, naprawdę. Ale jakie ma wnętrze? Czy to nieistotne jest? Wnętrze może być bardzo zepsute i brudne. Zewnętrzny wygląd jest anielski, ale wewnętrzny wygląd jest diabelski. Może tak być? Oj, może. Dlatego Słowo Boże mówi, że zostałeś stworzony na obraz Boży. A teraz Bóg otwiera przed tobą pole do działania. Stań się podobny do Chrystusa. A Chrystus jaki był? Jezus Chrystus sobie tak zaplanował, na krzyż to nie idę, to zrobię, tamto zrobię. Czy tak? Bo mam taki plan. Miał prawo Jezus Chrystus mieć swoje plany? No miał, tak. Czy Jezus Chrystus był więźniem Boga Ojca? Nie. Ale jednocześnie Jezus Chrystus nauczył się być pokorny we wszystkim. I o tym Słowo Boże mówi. Nauczył się być pokorny. To co to Jezus Chrystus nie umiał być pokorny? Wiecie, w życiu człowieka zawsze jest taka prawidłowość. Najpierw mówisz, a później to, co mówiłeś, robisz. I to dopiero jest harmonia. I to dopiero jest harmonia. Nie wystarczy mówić. Bracie, kocham Ciebie, całym sercem Ciebie kocham. Ja dla Ciebie wszystko jestem w stanie zrobić. Pomogę Ci we wszystkim. A po miesiącu Ci przypomina, słuchaj, obiecałeś, że mnie... No wiesz, ale zajęty jestem, w tym tygodniu też nie będę Ci mógł pomóc. Na kiedy? No w przyszłym też jestem zajęty. I jak zrealizować to, co mówisz? Bardzo często przychodzimy na to miejsce, otwieramy tutaj to podwyższenie. Wiecie, co tam jest? Baptysterium. I mówisz tak. Wierzysz całym sercem, że Jezus Chrystus jest twoim osobistym Zbawicielem? O tak, wierzę. Czy ślubujesz Mu, że będziesz Mu wierny do końca twoich dni? O tak, Panie, ślubuję. Wychodzisz z wody, wierzysz, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, ale co do tej drugiej sprawy, ślubowania, już jest ciężko wykonać. Ciężko wykonać, bo różne takie trudności, takie sprawy różne się... No i weź tu, bądź wierny Bogu, no. I się zastanawiasz, jak tu być wiernym Bogu? No jak tu być wiernym Bogu, jak tu trzeba dziesięcinę dać, a właśnie tą sumę mi brakuje do zakupów. No jak tu dać dziesięcinę? No sami powiedzcie, no sami powiedzcie. Dać czy nie dać? Następnym razem się da. Jaki problem? I co następnym razem wychodzi? Że zamiast 100 zł miałeś dać, to musisz dać 200. Akurat rachunek na 199 zł przyszedł. No. Nie, to następnym razem oddam. Następnym razem już jest 300. A akurat za prąd przyszło. Nie wiem, jak to się stało, że zużyłem 279 za prąd. Się zastanawiam. No to następnym razem już jest 400. I później pogrążasz się. I pogrążasz się. To tylko jeden przykład. A takich jest mnóstwo. Z poczytaniem Biblii, z modlitwą. Będziesz 15 minut dziennie się modlił. Ślubujesz Bogu. Panie, będę się do Ciebie modlił 15 minut dziennie. Tak wyszło akurat, że pracowałeś do bardzo późna, wróciłeś do domu już padnięty całkowicie. I chciałeś się pomodlić, ale zasnąłeś od razu, także następny dzień już masz pół godziny. I później tak ci szatan będzie stwarzał warunki, że przyjdzie do takiego momentu, kiedy byś musiał 24 godziny stać na kolanach. I wtedy mówisz, Panie, odpuść, jest to niemożliwe, rozpocznijmy rachunek od początku. To jest dokładnie to, o czym mówi Słowo Boże. I co wytyka Szczepan Izraelitom. Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Co? Ja? Może ja się sprzeciwiam Duchowi Świętemu, co? Mi powiecie, że ja się sprzeciwiam Duchowi. Ja, pastor, niby sprzeciwiam się Duchowi Świętemu. Co wam do głowy przyszło? Nawet nie wymieniajcie takich słów, przecież to jest nielogiczne. on może być bardzo logiczny. Może być bardzo logiczny. Może się okazać właśnie, że ten, który jest pasterzem owiec, jest człowiekiem bezbożnym. Tak mówi Słowo Boże. Odstępców, mówi Pan, mam wam pokazać, a to są wasi pasterze. To są właśnie odstępcy. Dlatego, kochani, musimy się ocknąć i zacząć żyć po Bożemu. Bo jeśli będziemy myśleli o innych sprawach, nie o Bogu, to pójdziemy taką drogą, jak poszedł twórca zła, diabeł, chociaż był przed samym tronem Bożym. My nie mamy tego wielkiego szczęścia, żeby być przed samym tronem Bożym w pełnej chwale. Ale Bóg nam umożliwił stawanie przed Jego tronem w Jezusie Chrystusie. Pod przykryciem krwi Chrystusa jesteśmy w stanie być przed tronem Bożym. Taką możliwość Bóg nam dał. Tylko jako dzieci Boże nie zaprzepaśćmy tej możliwości. Abyśmy naprawdę zostali na Boży sposób ukształtowani. Żebyśmy poddali się całkowicie, patrząc na ten wspaniały przykład prowadzenia przez cherubów. Zobaczmy, jakie to ważne istoty były. Zobaczmy, jakie to ważne istoty, które ciągle sprawują tą służbę. Do tego powołani są, żeby wznosiła się chwała Bogu. Chwała Bogu, chwała Bogu. Jeśli wchodzisz pod namaszczenie Ducha Świętego w uwielbianiu, czy jako prowadzący, czy jako uczestnik tego uwielbiania, to wiedz, że wchodzisz pod szczególne działanie cherubów. Pod szczególne działanie. Bóg chce ciebie pokierować, żebyś w świętość Bożą wszedł. Ale to wszystko możesz jednym pociągnięciem przekreślić. Przez swój brak wykonania. Przez to, że nic nie robisz w swoim życiu, aby to zmienić. A Bóg powiedział, a ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Słowo to jest nic, można je pominąć. A co tam słowo? Wiecie, od Biblii jest dużo innych książek, mądrzejszych, ciekawie opisujących zdarzenia. Dużo książek jest mądrzejszych. I możemy zacząć wymieniać tu tytuły. Poczytaj sobie tamtą książkę i tamtą książkę. Biblię możesz zostawić, bo to stara książka, przestarzałe prawdy już nie przystaje do dzisiejszego życia. Biblia to w zasadzie taki pierwszy etap rozwoju, a teraz sięgnij do mądrzejszych książek, które głębiej cię w prawdę wprowadzą. Czy tak Słowo Boże pisze, że później mamy poszukać sobie inną książkę, która nas do głębszych prawd wprowadzi? Tak? Tak? Jest taki fragment Słowa Bożego? Jeśli jest, to się go trzymajmy. Ale takiego fragmentu nie ma. Słowo Boże bardzo wyraźnie wypowiada się. To jest jedyna prawda objawiona ludziom. Jedyna. Innej nie ma i już nigdy nie będzie. To jest jedyna. Jak będziesz się zagłębiał w to słowo, to z nastawaniem czasów ostatecznych będziesz doznawał coraz większego Bożego objawienia. Coraz głębsze prawdy w Słowie Bożym będzie cię Bóg wprowadzał. Bo one tam są. To jest Boża prawda. I ona jest aktualna, dopóki Chrystus nie zabierze nas z tej ziemi. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi i niech daje wam głębsze zrozumienie Bożego działania w naszym życiu.